Drodzy, mam nadzieję, że z uwagą słuchaliście czytania z Ewangelii Mateusza. Jest troszkę taki dłuższy urywek, ale też się cieszę, że w ten sposób zostało to ujęte, że jest to ten dłuższy urywek, bo byłoby poniekąd ze szkodą, myślę, gdyby wyrwano z tego urywka na przykład tylko wersety 15-20 i tylko byśmy mówili o dyscyplinie, a nie o tym, co wcześniej. Ale tak naprawdę, słuchajcie, żeby w pełni zrozumieć ten urywek, trzeba by rozpocząć jeszcze w rozdziale 17 i w wersecie 24. A gdy przyszli do Kafarnaum, przystąpili do Piotra poborcy dwudrachmowego podatku i rzekli: Nauczyciel ważnie płaci dwudrachm, rzecze Piotr. Owszem, a gdy wchodził do domu, uprzedził go Jezus, mówiąc: Jak ci się wydaje, Szymonie? Od kogo królowie ziemi pobierają cło lub czynsz? Od synów własnych czy od obcych? A on rzekł: od obcych. Na to Jezus: a zatem synowie są wolni. Ale żebyśmy ich nie zgorszyli, idź nad morze, zarzuć wędkę i weź pierwszą złowioną rybę, otwórz jej pyszczek, a znajdziesz stater. Tego zabierz i daj im za mnie i za siebie. Pomódlmy się. Nasz drogi łaskawy Boże, dziękujemy Tobie za Twoją Ewangelię. Ewangelię, która prowadzi nas, która nas poucza, która dodaje nam mądrości każdego dnia, która pokazuje, w jaki sposób powinniśmy myśleć o sobie, o Kościele, o naszych braciach. Prosimy Cię, Boże, abyśmy przewyższyli naszą sprawiedliwością, sprawiedliwość faryzeuszów i uczonych w Piśmie, tak abyśmy byli prawdziwie Twoimi uczniami, prawdziwie Twoimi naśladowcami, którzy budują, a nie gorszą, Panie. Prosimy Cię, prowadź nas dzisiaj przez Twojego Ducha Świętego, aby nasze serca były dostrojone do Twojej woli, do Twoich słów. Amen. Drodzy, tytuł dzisiejszego kazania to jest Gorszenie i budowanie. Gorszenie i budowanie, ponieważ powiedziałem, to jest dłuższy fragment, który jest skoncentrowany wokół tego tematu. Najpierw jest dużo o zgorszeniach, o gorszeniu i jest też o zbudowaniu. Więc ten fragment tak naprawdę rozpościera się od 17:24 aż po 18:20. To jest, uważam, chociaż można by było nawet do końca, też o tym wspomnę, do końca tego rozdziału dojechać, bo to jest wszystko w tym samym temacie, słuchajcie, ale wszystko po kolei. Zobaczcie, fragment, który ja przed chwilą przeczytałem, dotyczy podatku świątynnego i zgorszenia, którego Jezus w tym momencie chciał uniknąć, tak? Pod koniec 17 rozdziału Jezus mówi do Piotra: idź, złów rybkę i z pyszczka tej rybki wyciągniesz szekel, właśnie żeby zapłacić ten dwudrachmowy podatek na świątynię, żebyśmy ich nie zgorszyli. Jezus mówi. Oczywiście Jezus już tu zapowiada w tej dyskusji z Piotrem, w tej wymianie myśli z Piotrem, zapowiada, że on jest przecież synem. On jest synem króla, który ma świątynię, który ma pałac, którym jest świątynia Boża. Oczywiście on jest synem Ojca i oczywiście uczniowie też są synami, więc na dobrą sprawę Jezus tutaj już rzuca taką myśl właśnie, że już niedługo się okaże, kto jest świątynią i kto jest synem, ale póki co Jezus nie chce zgorszyć tutaj tych, którzy pytali o podatek. Później, jak przechodzimy do 18 rozdziału, to sprawa dotyczy też gorszenia i dotyczy gorszenia dzieci. Dotyczy gorszenia dzieci i maluczkich tak naprawdę. Zobaczcie, tutaj uczniowie dyskutują, kto jest największy w królestwie. On stawia dzieci pośród nich i później w 6 wersecie mówi: kto zaś zgorszy jednego z tych małych, którzy wierzą we mnie, lepiej będzie dla niego, aby mu zawieszono u szyi kamień młyński. Także tutaj mamy o gorszeniu maluczkich. Jezus rozmawia z uczniami o dzieciach. Także wydaje się, że wszystko w tym fragmencie dotyczy właśnie tych kwestii gorszenia, niegorszenia. Później mówi Jezus, żeby nie gardzić żadnym z małych. Potem mówi podobieństwo zagubionej owcy, czyli przechodzi już tutaj do tego drugiego zagadnienia budowania, budowania małych, budowania maluczkich. No i przejdziemy właśnie przez ten dłuższy fragment, nie będę się nad wszystkim dłużej zatrzymywał, ale chciałbym, żebyśmy zobaczyli tę całość właśnie tego fragmentu, bo to moim zdaniem jest ważne, kiedy przejdziemy już do samej kwestii napominania i dyscypliny. Słuchajcie, ciekawe jest to, że, i to już chyba było wspomniane wcześniej w jednym czy w dwóch kazaniach, jak pamiętam, że kiedyś mówiłem krótko o tym, że kiedy mówimy o zgorszeniach, to naprawdę w języku greckim słowo, które się tam pojawia, czasownik skandalizo, rzeczownik skandalon, mówimy o pewnych skandalach. W jednym i w drugim przypadku tak naprawdę w tym sensie pierwotnym tego czasownika, rzeczownika chodzi o przeszkody, stawianie przeszkód. Zobaczcie, w Księdze Kapłańskiej 19:14 dokładnie czytamy, o co chodzi. Nie będziesz złorzeczył głuchemu, a przed ślepym nie będziesz kładł przeszkody, ale będziesz się bał Boga swojego, jam jest Pan. Właśnie chodzi o taką przeszkodę, którą byś mógł położyć przed słabym, przed maluczkim, przed tym, który jest w pewnym sensie bardziej nieporadny niż ty sam. Więc to jest to pierwotne znaczenie zarówno czasownika skandalizo, jak i rzeczownika skandalon, tak? Skandalizować, moglibyśmy to przetłumaczyć, to ma troszkę inny wydźwięk w naszym języku i moglibyśmy przetłumaczyć skandal, ale też to używamy w innym kontekście. W każdym razie to jest przeszkoda, która zagradza komuś ku czemuś. I zobaczcie, właśnie w tym sensie metaforycznym, w tym wtórnym sensie teraz, w skandalach chodzi o rzucanie przeszkód, które przeszkadzają innym udać się za Ewangelią. Czyli to jest takie życie i takie postępowanie, które tak naprawdę przeszkadza innym przychodzić do Królestwa Bożego, które przeszkadza ludziom udać się za Ewangelią. Zobaczcie, pastor, który naucza z zakazalnicy, że nie należy kraść, a po kryjomu na przykład wybiera kasę, czy pieniądze z kasy zboru. Maciek patrzy, ale zdarza się, może nie u nas, ale zdarza się. Albo ten, który, zobaczcie, i tutaj może to nas bardziej bulwersuje i pewnie też słyszeliśmy o takich, ktoś naucza o moralności, prawda, o złym grzechu cudzołóstwa, a sam żyje niemoralnie, tak? Zobaczcie, obaj tak naprawdę rzucają pewne skandale, pewne przeszkody, kłody, można powiedzieć, pod nogi innych. Zobaczcie, faryzeusze co czynią? Faryzeusze tak naprawdę też skandalizują w tym sensie, że rzucają przeszkody na drodze wiernych do wykonywania Bożego Słowa, do wykonywania Tory. Dlaczego? No bo oprócz tej Tory wymyślili jeszcze wiele, wiele innych przykazań, które dodatkowo obciążają, dodatkowo zniewalają wiernych. Więc oni w ten sposób postąpili, tak? I to czasami też się dzieje niestety w kościołach, że wymyśla się coś ponad Słowo Boże, tak? Bo jednak tendencją wśród przynajmniej konserwatywnych chrześcijan to jest to, żeby jednak mnożyć prawo, a nie żeby umniejszać prawo, tak? Trochę są podobni do faryzeuszów. Nie rób tego, nie tańcz, nie pal, nie pij nigdy alkoholu, a będziesz dobrym, pobożnym człowiekiem, tak? Także to jest jedno, ale słuchajcie, też inna rzecz. To, że Kościół jest podzielony, to, że chrześcijanie się nienawidzą, to też jest przeszkodą dla Ewangelii, to też jest skandalem dla innych, żeby przyszli i uwierzyli. Oczywiście nie mówię tutaj o tym, że wszyscy mamy przymykać oczy na to, co inni chrześcijanie mówią i robią, i jeśli nie są zgodni z Ewangelią, to nie oznacza oczywiście, że mamy to wszystko przemilczeć, ale wiecie, po prostu chrześcijanie nienawidzący siebie nawzajem, zwalczający się nawet w wojnach tego świata. Więc to mogą być przykłady właśnie różnych przeszkód, które stoją na drodze Ewangelii. Ale co jest ciekawe, słuchajcie, gdybyśmy się przejrzeli, i pewnie to wszyscy wiemy, czytając Ewangelię, gdybyśmy się przyjrzeli temu, co robi Jezus, to Jezus tak naprawdę też skandalizuje. Też rzuca kłody pod nogi, ale kogo? Wielkich przywódców religijnych. Zastawia na nich sidła, obraża ich, można powiedzieć, swoimi wypowiedziami i przemawia do nich w przypowieściach. Mówi jak do ślepych i mówi jak do głuchych, tak? Żeby nie uwierzyli. Zobaczcie, w Mateusza 15:14 nazywa ich ślepymi. Zostawcie ich, ślepi są przewodnikami ślepych. A jeśli ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadną, tak? Więc Jezus ich nazywa ślepymi. Pismo kilkakrotnie cytuje, słuchajcie, w Nowym Testamencie Izajasza, 6 rozdział, który mówi, że poślał ciebie, proroku Izajaszu, do ludzi głuchych, abyś ty przemawiał, aby oni słysząc nie usłyszeli i żeby nie zrozumieli, żeby się nie nawrócili. Zobaczcie, ale to jest specjalny kontekst, kiedy przywódcy żydowscy już tak mocno trwali w odstępstwie, trochę jak faraon w Egipcie, że idzie na nich klęska, idzie na nich zagłada. Jezus rzuca im kłody pod nogi. Oczywiście to nie chodzi, niektórzy z nich się nawracają, ale niektórzy z nich dalej pozostają w swojej zatwardziałości. Więc zobaczcie, no pytanie, co robi Jezus? Czy Jezus nie łamie przykazania z Księgi Kapłańskiej? Nie będziesz złorzeczył głuchemu, a przed ślepym nie będziesz kładł przeszkody, prawda? Apostoł Paweł tłumaczy pod koniec Rzymian 9 rozdziału, że Bóg ustanowił Jezusa kim? Kto pamięta to? Rzymian, ten najważniejszy list dla reformacji. Pamiętacie, co pod koniec 9 rozdziału Rzymian apostoł Paweł pisze? Ktoś pamięta? Kto czytał ostatnio Rzymian? Oto kładę na Syjonie kamień, obrazy i skałę zgorszenia. Zobaczcie, to jest znowu skandal, tak? Kto w niego uwierzy, nie będzie zawstydzony. Nie? Zobaczcie. Pierwszy rozdział 1 Koryntian. Krzyż Jezusa też jest skandalem, też jest przeszkodą dla ludzi, żeby ujrzeć, na czym polega Ewangelia. Dlaczego? No bo ich oczy są ślepe, ich uszy są głuche, no bo uważają, że ten świat polega na czymś innym niż na krzyżu, tak? Więc zobaczcie, jest pewien aspekt w służbie Jezusa, kiedy On też skandalizuje, można powiedzieć, kiedy On też rzuca pod nogi kamienie, ale kim? Nie, słuchajcie, maluczkim, niepokornym, niesłabym, ale butnym, pysznym, sprzeniewierzającym nieustannie Słowo Boże, prowadzącym ludzi na manowce, wyzyskującym innych. Takim Jezus rzeczywiście pokazuje pewną przewrotną mądrość Bożą, można powiedzieć. A jednak w tym jednym miejscu, gdzie przychodzą poborcy podatkowi i się pytają, czy Jezus nie płaci podatku dwudrachmowego, Jezus mówi, nie, no płacę, żeby nie zgorszyć was. Co prawda nie musiałbym płacić, bo to wszystko należy do mnie i świątynia jest moja. Mówię, ten podatek dwudrachmowy, zobaczcie zresztą w tłumaczeniach Biblii Warszawskiej, pod spodem jest 2 Mojżeszowa 30:13, tak zwany podatek pogłówny. Każdy musiał tyle samo zapłacić na świątynię. Więc Jezus płaci podatek świątynny na znak, że wspiera świątynię, w której póki co mieszka Bóg. I zaznacza przy okazji, kiedy mówi do Piotra, że Piotr ma iść i złowić rybę, to zaznacza, że już wkrótce właśnie to ryby, to poganie, tak? Ci wyłowieni, pamiętacie, że apostołowie są rybakami, oni łowią ryby, łowią ludzi i już niedługo poganie będą wspierać nową świątynię. A nastąpi to jeszcze za pewien czas, jak czytamy dopiero w Dziejach Apostolskich. W każdym razie widzimy, że zatwardziali wrogowie Królestwa Bożego i Boga, otrzymują kłody pod nogi. Tak jak to mówi Księga Przypowieści, że kto trwa w buncie, będzie nagle bez ratunku zdruzgotany. Także tutaj to się dzieje z wielkimi uczonymi w Piśmie. A uczniowie póki co mają nie porzucać świątyni. Jezus jest synem króla, oni też są synami, ale to się jeszcze ma objawić. Ja myślę, że uczniowie, kiedy tutaj słuchali, jak Jezus rozmawia z Piotrem, oni dokładnie zrozumieli, co Jezus mówi, że oto nadchodzą nowe czasy, oto nadchodzi nowa świątynia, nadchodzi odnowienie i wy będziecie też synami i wy będziecie książętami w moim królestwie. Zresztą w innym miejscu Jezus to dokładnie mówi. Do tego czasu powinniście wspierać tę świątynię. Także zobaczcie, co Jezus robi. On mówi, że nie stawia, jeśli chodzi o Niego samego, jeśli chodzi o Jego przywileje, jeśli chodzi o Jego własne prawa, wolności, to, że jest Synem, to On nie chce w tych względach stawiać przeszkód. Natomiast jeśli chodzi o Boga, jest bezkompromisowy. Rozumiecie, o co mi chodzi? Że zobaczcie, kiedy Jezus miałby prawo do tego, by nie płacić tego podatku, mógłby go to prawo wyegzekwować nawet, ale On nie upiera się zachłannie, używając języka Filipian 2, przy tym, by obstawać przy swoich prawach, ale raczej płaci ten podatek, jeśli chodzi ze względu na innych, ze względu na Boga, tak? Tymczasem uczniowie co robią? Uczniowie przed chwilą usłyszeli, że wy będziecie książętami w moim królestwie i na początku 18 rozdziału pada pytanie, kto jest największy w Królestwie Niebios, nie? Już usłyszeli, że będą książętami, no to teraz, Panie Jezu, powiedz nam szczerze, który z nas jest najważniejszy, który z nas jest największy? Kto będzie miał największe przywileje i prawa? Kto będzie miał największe honory, największe przywileje i chwałę? Nie? No bo przecież o to chodzi, w tych wszystkich przywilejach, honorach i chwale, żeby zdobyć ją przed innymi, bo jest ona ograniczona i zaraz się wyczerpie. No i co Jezus robi? Jezus, słuchajcie, bierze malutkie dziecię i stawia je przed nimi. I oczywiście, słuchajcie, teraz zaczyna się cała nauka o dzieciach i to czasami jest też nadużywane, bo niektórzy mówią, że to, że mamy się stać jak dzieci, to oznacza, że mamy być dziecinni, że mamy być głupiutcy, że mamy być łatwowierni we wszystkim. No nie, to nie jest nauczanie, słuchajcie, tego fragmentu. Ten fragment mówi o czymś takim, że słuchajcie, dzieci w tamtych czasach i niestety w dzisiejszych czasach jeszcze też w wielu kulturach, nawet czasami w naszej kulturze, zależy jaką kto kulturę promuje u siebie w domu, dzieci były, słuchajcie, najmniej uprzywilejowanym człowiekiem, można powiedzieć, ludźmi w tamtych czasach, tak? W tamtych czasach dzieci, no dzięki temu jak Żydzi wchłonęli kulturę Rzymu i kulturę grecką, dzieci nie miały zbyt dużej wartości. Byli na równi z niewolnikami. Nawet Paweł, apostoł, się posługuje tym obrazem w liście do Galacjan. Mówi, że nawet dziedzic, kiedy jest dziecięciem, nie różni się niczym od niewolnika, tak? Ale później, gdy dorasta, otrzymuje całe dziedzictwo, tak? Ale jak jest dzieckiem, to nikt się z nim nie liczy, tak jak z niewolnikiem się nikt nie liczy. Czyli zobaczcie, oni, uczniowie, pytają, kto ma największą chwałę w królestwie, kto będzie pierwszy, a Jezus mówi, popatrzcie na dziecko, tacy powinniście być. Dzieci są najniżej społecznie, znajdują się najniżej społecznie w tamtych czasach. Nie mówi się nawet dzisiaj, że dzieci i ryby głosu nie mają. Czasami jeszcze się dodaje kobiety do tego. I tak to wygląda. Także Jezus stawia przed uczniami kogoś bardzo uniżonego, kogoś maluczkiego, bezsilnego, o niskim położeniu społecznym. Także Jezus jeszcze raz w ten sposób uczy ich o tym, co sam przed chwilą im pokazał, nie gorsząc, płacąc ten podatek dwudrachmowy, że w Królestwie Bożym nie może chodzić o jakieś chorobliwe zaszczyty, o chorobliwe zabieganie o własne prawa, ale o co chodzi w Królestwie Bożym? No właśnie o uniżenie się, o zrezygnowanie ze swoich praw. Filipian, jeszcze raz, to jest chyba jeden z tych najważniejszych hymnów pierwszych chrześcijan, bo to prawdopodobnie jest hymn w zasadzie. Pytanie, czy go śpiewano, czy go recytowano. Ale pamiętacie, nie, że ten, który był w postaci Bożej, takiego bądźcie względem siebie usposobienie, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, czyli miał wszelkie prawo na tej ziemi, w tym kosmosie, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie. Przyjął postać sługi, stał się podobny ludziom. Wyparł się tak naprawdę, ogołocił się. Ogołocił się, okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci. Uniżył samego siebie, czyli tak naprawdę przyjął postać właśnie niewolnika, sługi, dziecka. Dziecka, który jest najniżej, społecznie postawione, tak? Niewolnik, dziecko, powinniśmy o tym myśleć jako, jako paralelach, tak? Także największy w Królestwie Niebios, Jezus mówi, jest ten, kto się uniży. A kto się uniża, staje się w swoim statusie jak niewolnik i sługa innym. Tak naprawdę w niskim stanie dzieci widać Jezusa. Jezus mówi, słuchajcie, jeśli chcecie mnie poznać, spójrzcie na niski status dzieci. Kto przyjmie jedno takie dziecię, tego najniższego społecznie człowieka, mnie przyjmuje. Jezus się utożsamia z dzieckiem. Jezus się utożsamia z niewolnikiem, ze sługą. Jeśli przyjmiesz kogoś takiego słabego, to tak naprawdę w tym się objawia Jezus. W nim się objawia Jezus. Także jeśli chcesz zapraszać kogoś do domu, wiecie, jak to działa nawet dzisiaj w kościołach, że to jak przyjedzie biskup na parafię, to już tutaj wszystko pomalujemy, trawę przytniemy ją równo i tak dalej, powitamy chlebem solą, nie? To tak się często odbywa, nie? Chciałbyś zapraszać szacownych ludzi, zaszczytnych gości, to Jezus mówi, a chciałbyś zaprosić mnie? Jeśli chciałbyś zaprosić mnie, to zaproś ludzi, którzy nie mają wysokich pozycji społecznych, tak? Zaproś słabych, zaproś tych, którzy się mało co liczą. Jezus przyjmuje dzieci, Jezus przyjmuje słabych. Kiedy w innych miejscach Ewangelii czytamy o Jezusie i o dzieciach, to co Jezus robi z dziećmi? Uczniowie odpędzają, to tak jak my, nie? Często. A wy, dzieci, wy tutaj się tylko pałętacie pod nogami, my tu dorośli mamy teraz ważne sprawy, rozmawiamy. I oczywiście to nie oznacza, że dzieci zawsze powinny się wtrącać we wszystkie rozmowy, ale wiecie, jak to jest, nie? Często te dzieci są tak spychane w naszej kulturze, a wy jesteście tutaj mniej. Ale zobaczcie, Jezus się do nich uniża, nie? Przyjmuje dzieci, bierze je na ręce, błogosławi je. W innych miejscach kładzie ręce na dzieci, modli się o nie, tak? Czyli z zainteresowaniem podchodzi do małych, do słabych, nie? Postępuje tak naprawdę w tym miejscu, to chyba Peter Lighthart właśnie fajne porównanie zrobił, że Jezus jest jak patriarcha Jakub. Koniec Księgi Rodzaju, patriarcha Jakub kładzie na każde ze swoich dzieci ręce i je błogosławi. Mówi, jaka będzie ich przyszłość. Pokazuje im te pozytywne rzeczy, które się wydarzą w przyszłości w związku z ich życiem, tak? I Jezus właśnie robi podobnie, tak? Bierze swoich synów na ręce, można powiedzieć, kładzie na swoich synów swoje ręce, błogosławi ich i mówi, że do was, do uniżonych, należy nowy, odnowiony Izrael. Werset 6 zmienia terminologię trochę. Mówi, że nie chodzi już o same dzieci, ale chodzi o szersze grono. Kto zaś zgorszy jednego z tych małych czy maluczkich. Teraz Jezus wziął już dzieci i pokazał, że oprócz dzieci jest całe grono ludzi, którzy są jak dzieci. Którzy są maluczcy po prostu, którzy się mało co liczą dla tego świata. i dlatego są jak dzieci, są jak niewolnicy. Dziećmi się nikt nie interesował, oni byli jak niewolnicy, tak? I pełno jest takich ludzi na świecie i chodzi właśnie o tych maluczkich. Chodzi o wszystkich małych w oczach tego świata. Jezus znowu mówi, to w jaki sposób ich traktujemy jest miarą tego, w jaki sposób nas zmierzą. 25 rozdział Ewangelii Mateusza mówi o tym sądzie, kiedy Jezus rozstrzygnie, kiedy przyjdzie z aniołami, rozstrzygnie, kto jest w stanie po jego prawicy, kto będzie owcą, a kto będzie kozłem, tak? I co mówi? A król odpowiadając powie im, zaprawdę upowiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. Czyli znowu, Jezus bardzo dużą uwagę poświęca tym, którzy są słabi, którzy są biedni i tak dalej. I słuchajcie, to nie jest tak naprawdę, gdybyśmy znali Pismo lepiej, to nie jest nic nowego, bo sercem przymierza Bożego w Księdze Powtórzonego Prawa, w Księdze Kapłańskiej też jest troska o sierotę, wdowę i przychodnia. Trzy grupy, które były najmniej, można powiedzieć uprzywilejowane, ale to jest za słabo powiedziane, które były tak naprawdę na dnie społecznym. To jest właściwe określenie, tak? To są te trzy grupy, trzy słabe grupy, o które Bóg powiedział, że w Izraelu powinni mieć szczególne starania. I oczywiście, słuchajcie, no to jest ten problem, że faryzeusze uczeni w piśmie przywódcy Izraela o tym zapomnieli, co jest najważniejsze, zaczęli szukać własnych zaszczytów. I tutaj, słuchajcie, w kontekście tego teraz, tej wypowiedzi, padają jedne z tych najgroźniejszych słów. Biada światu z powodu zgorszeń. Wprawdzie zgorszenia muszą przyjść, lecz biada człowiekowi, przez którego zgorszenie przychodzi. Jeżeli więc twoja ręka albo twoja noga cię ugorszy, utnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej jest dla ciebie wejść do żywota kalekim lub chromym, niż mając obydwie ręce lub obydwie nogi, być wrzuconym do ognia wiecznego. Jeśli cię ugorszy twoje oko, wyłup je i odrzuć od ciebie i tak dalej. Co to w ogóle oznacza? Co to w ogóle oznacza, słuchajcie? Czy Jezus naprawdę miał na myśli odcięcie ręki, nogi, wyłupanie oka? Dosłownie? No nie, Jezus mówi, że mamy być radykalni, jeśli chodzi o nasze własne grzechy. Jeśli chodzi o naszą własną pychę. Tak naprawdę, tak? Zobaczcie, każdy, kto w życiu przeszedł jakąkolwiek walkę ze starymi nawykami, starymi drogami do chwały, wie, co to znaczy odciąć coś, tak? Każdy z nas, który się próbował wyzwolić ze starych nawyków, wie, że ta walka to jest odczucie, jakby stracić, jakby odciąć sobie rękę czy nogę, coś, co należy do nas. Jezus do takiej radykalnej postawy nas wzywa. On wie, przecież on mówi do uczniów, uczniowie szukają chwały na sposób ziemski. Ale Jezus wie, że oni muszą to odciąć, muszą się tego wyzbyć i muszą tak naprawdę przyjąć inną postawę. Odcięcie ręki, która nie chce pomóc, odcięcie nogi, która nie chce pójść pomóc, wyłupanie oka, które nie chce dostrzec potrzeb maluczkich. To są te rzeczy, słuchajcie, nie? Czyli jeśli zobaczcie, jest to w twojej mocy, żeby komuś pomóc, a nie chcesz, bo ci się nie chce, jesteś dzisiaj zmęczony, jesteś leniwy, to tak naprawdę musisz drastycznie uciąć, w cudzysłowie, swoją rękę, która nie chce w tym momencie spieszyć do tego, by komuś pomóc. Albo znasz potrzebę i musisz wyjść z domu, żeby do kogoś pójść i mu pomóc, a ci się nie chce, no to znowu musisz drastycznie uciąć tą nogę. Albo widzisz brata w potrzebie, a jednak odwracasz swój wzrok od kogoś takiego, to wyłup sobie to oko, Jezus mówi. I zacznij żyć inaczej. Ale tak naprawdę, słuchajcie, teraz jest jeszcze coś ważniejszego. Tutaj, zobaczcie, werset 6. Kto zaś zgorszy jednego z tych małych, którzy wierzą we mnie, lepiej będzie dla niego, aby mu zawieszono u szyi kamień młyński i utopiono go w głębi morza. Jeśli stawiasz przeszkody przed tymi małymi, jeśli to jest twoje życie, że całym swoim życiem jakby przeczysz temu, to lepiej, żebyś utonął w otchłaniach. I wiecie, gdzie to jest spełnione w Piśmie dalej? Ktoś pamięta, gdzie się kamień młyński jeszcze pojawia dalej w Nowym Testamencie? Księga Objawienia, 18 rozdział. Sąd nad Babilonem, sąd nad Jerozolimą. Skąd wiemy, że to jest, że Babilon to jest Jerozolima? No z 18 rozdziału, tak? To jest to miasto, w którym znaleziono krew proroków i świętych i wszystkich, którzy zostali pomordowani na ziemi. I zobaczcie, co czytamy, kiedy następuje sąd nad Jerozolimą, czyli nad tym całym systemem, które zamiast służyć ludziom, uciskało ludzi, które gnębiło maluczkich, które wyzyskiwało ich podatkami, które żywiło się, można powiedzieć, na krzywdzie innych. Zobaczcie, co tu jest napisane. Podniósł, 18:21, i podniósł jeden potężny anioł kamień, duży jak kamień młyński, i wrzucił go do morza, mówiąc: tak, jednym rzutem zostanie strącone wielkie miasto Babilon i już go nie będzie. To jest sąd ostateczny nad Jerozolimą. Jerozolimą, która miała być światłem dla pogan, która miała być Bożym drogowskazem, latarnią, można powiedzieć, pośród wzburzonych fal. Teraz Jerozolima zostaje wrzucona w otchłań. Kamień młyński po co? No żeby nie wypłynęła już. Żeby nie wypłynęła, nie? Więc zobaczcie, to jest ostrzeżenie dla tak naprawdę przede wszystkim dla apostołów, dla tych, którzy stanowią podwaliny Kościoła, ale w ogóle dla Kościoła całego też, nie? Jeśli Kościół zboczy ze swojego kursu, jeśli Kościół zacznie tak jak wtedy niewierny Izrael, jak niewierna Jerozolima, traktować maluczkich w ten sam sposób, no to naprawdę lepiej, żeby zawiązać kamień młyński do szyi i wrzucić do morza. Także zobaczcie, tak naprawdę to są te zgorszenia, tak? To są te zgorszenia, czyli ucisk słabych, to jest najbardziej gorszące. W jaki sposób można właśnie uniknąć zgorszeń? No właśnie przez zainteresowanie słabymi, przez pomoc im, tak? Przez dostrzeganie potrzeb innych. Jezus nawet mówi dalej, słuchajcie, że zgorszeń w pozytywnym sensie unikamy przez udawanie się za zaginionymi owcami. Czyli Kościół, który nie udaje się za zaginionymi owcami, jest zgorszący. Zobaczcie, Jezus mówi dalej w Ewangelii Mateusza. Jak się wam wydaje, gdyby jakiś człowiek miał 100 owiec i jedna z nich zabłąkałaby się, czyż nie zostawi w górach 99 i nie pójdzie szukać zbłąkanej? A jeśli mu się uda ją odnaleźć, zaprawdę powiadam wam, że się z niej bardziej raduje niż z 99, które się zabłąkały. Tak też nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, aby zginął jeden z tych małych. Zobaczcie. Zgorszeń w pozytywnym sensie. W negatywnym sensie unikamy wtedy, kiedy no jednak jako Kościół zajmujemy się słabymi, kiedy nasze ręce jednak chcą pomóc, nogi chcą pójść pomóc, a oczy widzą potrzeby innych. I zgorszeń w pozytywnym sensie unikamy przez udawanie się za zaginionymi owcami. Jak wiemy z Łukasza 15 rozdział, podobne wypowiedzi, faryzeusze gardzili pasterzem, który udaje się za grzesznikami. Zobaczcie, początek 15 rozdziału Ewangelii Łukasza. Zbliżali się do niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby go słuchać. A faryzeusze i uczeni w piśmie szemrali i mówili: a ten grzeszników przyjmuje i jada z nimi. My się brzydzimy tymi ludźmi. My się nimi brzydzimy. Powiedział im więc takie podobieństwo: któż z was, mając 100 owiec, a zgubi się jedna z nich, nie pozostawia 99. On mówi, to jest właściwa postawa, tak? Faryzeusze się tymi ludźmi brzydzili, słuchajcie. Także faryzeusze chcieli w królestwie silnych tylko. Natomiast Jezus mówi, nie, królestwo należy też do słabych. Bóg się troszczy o słabych. Także słuchajcie, Jezus mówi coś takiego innymi słowy, że w Królestwie Bożym 99% to nie jest dobry wskaźnik ocalonych, tak? W Królestwie Bożym liczy się 100%, tak? Każdy jest ważny, każdy jest ważny, dlatego że jest to rodzina, dlatego że jest to braterstwo i zaraz też o tym będzie. Pasterz w uniżeniu też udaje, zobaczcie, pasterz przyjmuje postać sługi po to, żeby w uniżeniu udać się też za tym 1%. Tak jak jest 100 owiec, 99%, czyli 99 sztuk ma się dobrze, jedna sztuka, czyli 1% ma się źle, to pasterz udaje się też za tym 1%. Staje się jak sługa, staje się jak dziecko. I właśnie w tym kontekście, słuchajcie, dochodzimy do tego ostatniego fragmentu, kontekstu napominania. Niestety ten fragment często jest wyrywany z kontekstu. Ja powiem szczerze też, że jako student teologii, przede wszystkim czytając książki o Kościele, to było tak, że na podstawie tego fragmentu się ustanawia, jak powinna wyglądać dyscyplina kościelna. 3 kroki. Jak te kroki przeprowadzać. Tak to wszystko było takie suche, to wszystko było takie... Nie? Także ja się trochę nie dziwię, że kiedy się dzisiaj mówi też o dyscyplinie kościelnej, to wszyscy mamy takie raczej negatywne opinie na ten temat. No bo tak, no bo tutaj proces dyscyplinarny to już brzmi poważnie. Później się zastanawiamy, za które grzechy napominać, za które wykluczać. I w zasadzie się okazuje, że niby za wszystkie można. Także jeszcze dodatkowo, jak już znamy trochę historii, wyrośliśmy w Kościele katolickim, to możemy pamiętać o świętej inkwizycji, albo jakbyśmy wyrastali w Kościele Anglii, to pewnie byśmy pamiętali Izbę Gwieździstą. Kto wie, co to jest? Tak z historii Anglii. Tam się odbywały przed królem najważniejsze procesy, ludzi torturowano właśnie, szczególnie wrogów stanu. Także często mówiąc o dyscyplinie mamy takie najgroźniejsze wyobrażenia. Gniewni biskupi, do wszystkiego mieszający się księża, władza i dominacja, prawda? To są często takie obrazy dyscypliny kościelnej. Ale jeszcze raz zobaczcie, jak ważny jest szerszy kontekst. Biskupi, nie biskupi, pastorzy, wszyscy najpierw muszą się stać jak dzieci, tak? Bo to jest część tego całego rozdziału, część całego urywka. Czyli wszyscy muszą się stać sługami innych. I teraz Jezus, zobaczcie, co mówi. On przerzuca to wszystko jakby na poziom rodziny. Jeśli twój brat zgrzeszy, a kto to jest mój brat? A Jezus się rozejrzał i powiedział, to są moi bracia, każdy, kto słucha Ojca, kto słucha słów moich, ten jest moim bratem i matką i siostrą, tak? Także wszyscy uczniowie są braćmi. Dyscyplina kościelna nie odbywa się na linii pan podwładny. Chodzi tak naprawdę o właściwe rodzinne relacje, o prowadzenie między braćmi. I pamiętajmy o tym, że to się odbywa w bardzo, bardzo ważnym kontekście Pisma Świętego, że od początku w zasadzie, kiedy grzech wszedł na ten świat, mamy do czynienia z konfliktami na linii brat-brat. Kain, Abel, tak? Jakub, Ezaw, Józef, pozostali bracia. Synowie Dawida między sobą, tak? Izrael, północne królestwo Juda, nie? Wszyscy byli w konfliktach. Jezus w 5 rozdziale, już na początku kazania na górze, mówi, że gdy przychodzisz z darem do świątyni, lepiej najpierw pojednaj się z bratem. Zostaw, jeśli chcesz przynieść swój dar dziękczynny do świątyni, to lepiej zostaw na chwilę ten dar, wróć. Bo Bogu bardziej na tym zależy, żebyś był pojednany w rodzinie, żebyś był pojednany z bratem, niż żebyś mu tak rzucił po prostu mimochodem stówkę na tacę. Czy jakiś inny dar, tak? Także słuchajcie, Jezus bardzo mocno kładzie nacisk, zobaczcie, znowu wbrew przywódcom Izraela, którzy właśnie się uczynili paniskami wśród maluczkich, że chodzi o braterstwo, chodzi o wzajemne zabieganie o siebie, ale to braterstwo, słuchajcie, bo tutaj by z nami liberałowie jeszcze stali przez chwilę, i powiedzieli, tak, braterstwo, super, wolność, równość, bigos, tak, wolność, równość, braterstwo, super, ale zobaczcie, dla nas braterstwo to jest też coś innego, jak stoimy za Pismem. To nie oznacza, tak, to jest uniwersalna rodzina, uniwersalne braterstwo, ale to nie oznacza uniwersalnej tolerancji. Tutaj akurat liberałowie już nas zaczynają nie lubić, kiedy my idziemy krok dalej. Zobaczcie, tak, bracia mają się kochać, bracia mają zakrywać swoje grzechy, czyli nie być tacy policjanci, co to wypominają wszystko i zawsze, ale też bracia mają się wzajemnie konfrontować. Bracia mają się wzajemnie konfrontować. Jest miejsce i czas, mówi Biblia, aby skorygować brata. Znowu, ten cały fragment mówi nam o tonie, o charakterze i o celu napominania. Jaki powinien być nasz ton? Uniżenia. Jaki powinien być charakter? No rodzinny. A jaki cel? Pozyskać brata. Tak? To są te trzy rzeczy. Więc powinniśmy najpierw uniżyć się w relacji z innymi i stać się ich sługami, aby ich pozyskać. Tak? Dyscyplina ma służyć innym, a nie wykazywać naszą wyższość nad nimi. I słuchajcie, Jezus, po co Jezus nam o tym mówi? No dokładnie dlatego, że On wie, że my w tym upadamy. Że my w tym upadamy. Ja tak patrząc wstecz też się czasami zastanawiam, na ile te wszystkie moje gdzieś tam napomnienia, które gdzieś tam kiedyś, nie to, że chciałem specjalnie komuś przedstawić, ale na ile one zawsze były we właściwy sposób, no. Nie wiem, czasami jak człowiek ma takie poczucie sprawiedliwości i tak dalej, chce wykazać, tak, wyższość, chce wykazać naszą wyższość nad innymi, tak? Ale zobaczcie, 18 rozdział Ewangelii Mateusza tak naprawdę się kończy pojednaniem, kończy się przebaczeniem win. Piotr się pyta, a ile razy mam swojemu bratu przebaczyć? I co Jezus mówi? 77 razy. A później co mówi? A później mówi przypowieść o złym słudze, który nie chciał darować długu, chociaż sam otrzymał, tak? Pan mu przebaczył dług, a ten za o wiele mniejszy dług chciał wycisnąć wszystko, tak? Więc to jest ten problem z nami, nie? Wszyscy, Jezus mówi, wszyscy mamy te tendencje, by trochę się wywyższyć. Szczególnie, też już nieraz to padało w naszym kościele, nie? Szczególnie jak mamy już taką przewrotną naturę, że lubimy, jak się inni potykają. Bo wtedy my możemy tak jakoś pod skórą się poczuć lepsi trochę, tak? Bo ktoś w tym momencie upadł. Ale tutaj zobaczcie, Jezus mówi, całą serię nam tutaj przedstawia zdań warunkowych, jeśli coś, to w jaki sposób i po co i ku czemu, tak? Każde kolejne przenosi nas na nowy poziom powagi. Na początku, zobaczcie, zawsze jest własne zaangażowanie. Tutaj nie powinniśmy popełniać tych błędów. Słuchajcie, jeśli brat coś przeciwko nam zawini, jeśli siostra nam przeciwko coś zawini, nie rozpowiadajmy tego w kościele. Nie piszmy maili dziwnych. Nie próbujmy skarcić jakoś pomiędzy słowami, że tak powiem, mszcząc się w ten sposób. Nie, idźmy do tego. To jest ta prywatna, słuchajcie, chodzi najpierw o prywatność. Czyli najpierw nie mamy wynosić spraw na zewnątrz, rozsiewać plotek. Raczej myślmy o tym, żeby pozyskać brata. Żeby pozyskać brata, siostrę, żeby łagodnie, zobaczcie, jak apostoł Paweł mówi pod koniec listu do Galacjan, w jaki sposób powinniśmy napominać. Sorry, że dzisiaj tak długo, ale to jest długi fragment, już zmierzamy ku końcu. Bracia, jeśli człowiek zostanie przyłapany na jakimś upadku, wy, którzy macie ducha, poprawiajcie takiego w duchu łagodności, bacząc każdy na siebie samego, abyś i ty nie był kuszony, czyli ostatecznie, abyś i ty nie upadł w podobny grzech. Także mamy łagodnie korygować w duchu łagodności, lecz jednak korygować. No bo niektórzy myślą, a skoro to takie trudne, skoro tyle się wiąże z tym różnych zasadzek i i problemów, no to może machnijmy ręką, nie? Jakoś to będzie. No ale wiecie, no to jest dokładnie to. Jeśli dzisiaj to zostawimy, to się nagromadzi tak, to tak jak z dziećmi. Jeśli dzisiaj zostawimy jedną rzecz, to się nagromadzi tak i kiedyś wybuchnie, jak będą nastolatkami, albo jak będą jeszcze starsze i sobie zniszczą sobie i innym życie. Także niestety mamy korygować. Drugi krok, jeśli Cię mnie usłucha, weź kogoś innego. To jest też jeszcze, można powiedzieć, poniekąd prywatny, ale już tutaj sprawa może trafić, biorąc pod uwagę kontekst szerszy, do starszego na przykład kościoła. A dopiero w trzecim kroku do sprawy zostaje włączony kościół i wszyscy starsi. Także motywacja zawsze powinna być ta sama, pozyskanie brata. To znaczy, zobaczcie, to jest w ogóle ciekawe określenie, pozyskać. To co my zyskujemy? No pozyskiwać można bogactwo, tak? I rzeczywiście, jak pozyskasz brata, to jest bogactwo dla Kościoła. To jest nagroda, można powiedzieć, dla Kościoła. Oczywiście, słuchajcie, nie chcę teraz w to wchodzić, bo to nie jest miejsce i czas na to. Inne fragmenty Pisma mówią o zupełnie innym dyscyplinowaniu wilków w owczych skórach, fałszywych nauczycieli z ich fałszywą Ewangelią. Paweł na początku listu do Galacjan mówi o tych, którzy głoszą coś oprócz Ewangelii. Wtedy też trzeba być stanowczym i w inny sposób stanowczym. Apostołowie nie mają skrupułów, by mówić pewne, nazywać pewne rzeczy po imieniu, albo nawet dosadnie, jak apostoł Paweł. Właśnie w Galacjan w pierwszym mówi, że jeśli ktoś cię przymusza do obrzezania, no to niech sobie obetnie więcej niż tylko to, co się przy obrzezywaniu obcinało. W drugim Koryntian Paweł mówi, że nazywa fałszywych nauczycieli wężami, którzy próbują zwieść Ewę. W pierwszym Jana też czytamy o tych, którzy byli, mienili się jak my, ale tak naprawdę nigdy nie byli z nas. Także to są poważne rzeczy i takich ludzi inaczej traktujemy. Ale jeśli, słuchajcie, to jest brat, to powinno być w łagodności, w uniżeniu, tak? Jeśli ktoś Kościoła nie usłucha, Jezus mówi, staje się jak poganin i jak celnik. Czyli co? Staje się najgorszym, parchatym, z którym już nigdy nie powinniśmy się spotkać? No nie, Jezus ciągle z grzesznikami i celnikami jadał. Więc ktoś taki to jest ktoś, kto, z kim nadal możesz się spotkać czasami na obiad. Po co? Po to, żeby mu głosić Ewangelię i mówić, nawróć się do Boga, zyskasz zbawienie. Bo póki jest bratem, możesz mu mówić, zawróć do Boga i zyskasz Bożą przychylność. Tak? Zawróć do Boga, bo to jest twoja mądrość. A kiedy już nie słucha Kościoła, no to staje się jak poganin i wtedy mówisz, słuchaj, musisz uwierzyć w Ewangelii, bo zmierzasz prostą drogą do piekła. Tak? To jest ta różnica między bratem a poganinem i celnikiem. I nie powinieneś mieć z kimś takim fałszywej społeczności. Nawet pod koniec drugiego Tesaloniczan Paweł mówi, że jeśli ktoś się mieni bratem, jest obibokiem, leniem i tylko by chciał na darmowy obiad do ciebie ciągle wpadać, to masz z nim nie przestawać w jakim sensie? Masz nie mieć z nim społeczności, po prostu nie trać czasu na tego gostka, który powinien się wziąć do roboty. To nie oznacza, że masz się z nim nigdy nie spotkać, nie porozmawiać, ale po prostu nie żyj jego stylem życia, nie wspieraj jego stylu życia. Rób swoje, bądź pracowity i tak dalej. A on musi się nawrócić po prostu, musi przyjść z powrotem do... Także słuchajcie, wiem, że to bardzo długo i za to was przepraszam, bardzo długi fragment. Słuchajcie, w Kościele ogólnie jesteśmy dani sobie nawzajem, aby razem wzrastać, aby razem się budować. Należymy do siebie nawzajem, jesteśmy braćmi. Jesteśmy braćmi i naszym powołaniem jest rezygnowanie z własnych praw, z własnych przywilejów na rzecz brata, na rzecz siostry, tak? Stawanie się dzieckiem oznacza stawanie się sługą innych ludzi. Każdy sługa Chrystusa musi się uniżyć, musi umrzeć dla siebie, aby żyć dla braci, aby żyć dla Chrystusa i dla braci. Każdy z nas powinien być wbrew Kainowi stróżem swojego brata. Jezus mówi, list do Filipian, nie tylko baczcie na to, co wasze, ale na to, co cudze, co twojego brata. Każdy z nas powinien, tak jak Jakub, błogosławił swoich synów i jak Jezus błogosławił dzieci, nauczyć się błogosławić naszych braci. Bracie ich na ręce kłaść nasze ręce na ich głowy, aby ich błogosławić. Pomódlmy się.